jak się wsłuchaliśmy, szczególnie w pierwsze czytanie, to może być trochę szokujące. Szczególnie w takim czasie w Kościele, w którym coraz bardziej rozpowszechnia się taki nurt protestancki, który wyrósł przede wszystkim w takim protestantyzmie Stanów Zjednoczonych, który nazywany jest po angielsku The Prosperity Gospel, czyli na polski jest to tłumaczone jako Ewangelia dobrobytu albo Ewangelia sukcesu. Czyli taki nurt, który interpretuje Ewangelię w takim kluczu, że jak się żyje z Panem Bogiem, jak się jest Mu wiernym, jak naprawdę się wierzy, to wtedy objawia się wola Pana Boga względem nas i ta wola zawsze dotyczy dobrobytu. I w tym sensie takim materialnym, i w sensie zdrowia. Czyli jak naprawdę wierzysz, to Bóg ci zawsze da zdrowie. Jak jesteś chory, to tylko wystarczy, że uwierzysz i On ci uzdrowi. Jak nie wierzysz, to jest twój problem, że jesteś chory. Albo jak doświadczasz jakiejś trudności materialnej, jakiejkolwiek formy cierpienia, no to albo to jest jakaś kara za grzechy, albo to jest znak, że nie żyjesz z Panem Bogiem, że nie jesteś Mu wierny, że nie wierzysz za bardzo, za mocno. To oczywiście mocno upraszczając to przedstawiam na potrzeby tylko takiego zarysowania kontekstu, ale jakby ten nurt chce pokazać, i on coraz mocniej też wchodzi właśnie do Kościoła katolickiego, że nie ma takiej możliwości, żeby jakieś cierpienie, żeby jakaś trudność, doświadczenie, choroba, żeby to było dobre, żeby to mogło być dobre dla naszego życia, że Pan Bóg na pewno tego nie chce dla nas. A jak słuchamy tego pierwszego czytania, to ono zaczyna się tak. Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpienia. Spodobało się Panu. Nie tylko, że chciał, ale uważa, że to jest słuszne, że to jest dobre. Że właśnie tego chce dla swojego sługi. I jak to zrozumieć? Oczywiście nie chodzi o to, że Pismo Święte chce przedstawić Pana Boga jako jakiegoś despotę, tyrana, któremu zależy na tym, żebyśmy cierpieli i ma wtedy satysfakcję. Żeby nam jeszcze bardziej dokopać. Żeby być przeciwko ludziom. Nie, kompletnie nie tak. Ten tekst chce pokazać tylko to, że cierpienie może mieć sens. Że cierpienie może mieć wartość. I że nie jest tak, że jak spada na nas jakieś cierpienie, jakieś doświadczenie, jakiś trud i ból, że to na pewno jest przeciwko Panu Bogu i że to jest niezgodne z Jego wolą. Może się okazać, że Pan Bóg dopuszcza w swojej woli cierpienie dla nas, bo to jest dla nas dobre. Ale cierpienie nie jest celem. Cierpienie jest zawsze narzędziem. Bo zaraz potem to czytanie dalej mówi, że jeżeli już to cierpienie spadnie na tego sługę, to on wyda swe życie na ofiarę za grzech. Ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Czyli ten tekst od razu pokazuje, że cel jest inny. Celem jest to światło, celem jest to przedłużenie dni, celem jest to, żeby wola Pana się objawiła. Celem jest miłość, ale drogą, narzędziem do tego może być cierpienie. Może nas Pan Bóg przeprowadzić właśnie taką drogą. Choroby, doświadczenia, cierpienia. Dla osiągnięcia tego większego celu. Że od razu pokazuje ten tekst, że będzie lepiej. Że nie chodzi o to, żeby się zamknąć na cierpieniu i powiedzieć, no tak, moje życie jest beznadziejne, tylko cierpię. No, być chrześcijaninem to znaczy być męczennikiem, cierpiętnikiem. Nie. Ale może być taka droga. I kiedy cierpienie może nam, w jaki sposób może nam służyć? Po pierwsze, może nas wyrwać z takiego dzisiaj rozpowszechnionego myślenia, że my jesteśmy bogami. To znaczy, że wszystko od nas zależy, wszystko jest w naszych rękach. Jak doświadczamy cierpienia, wtedy się okazuje, że nie wszystko jest w moich rękach. Że jestem tylko stworzeniem, że jestem zależny od kogoś, kto jest większy ode mnie. Że nie nad wszystkim mam kontrolę. Wtedy też zaczynam dostrzegać, że życie ma wartość i że drobne rzeczy w życiu mają wartość, których wcześniej nie doceniałem, a kiedy zaczynam cierpieć albo kiedy doświadczam tego braku, to wtedy widzę, jaką to ma wartość i mogę być za to wdzięczny. Ludzie, którzy przeszli drogę cierpienia, u takich ludzi nie ma takiego myślenia ciągłego niespełnienia, niezadowolenia, malkontenctwa, narzekania. Ja to jakoś tam szczególnie doświadczałem, rozmawiając z moimi dziadkami. którzy doświadczyli okrupieństwa II wojny światowej. Dla nich wszystko w latach 70., 80. to było błogosławieństwo. Wszystko. A już dobrobyt dzisiaj. Moja babcia nigdy by się nie odważyła powiedzieć, że dzisiaj mamy ciężki czas. Nigdy. Bo doświadczyła cierpienia. Wie, że trzeba być wdzięczny. Ale ten tekst też chce pokazać, że to cierpienie może służyć nie tylko nam. I to jest w ogóle rewolucyjna myśl. Wtedy, kiedy to Izajasz pisze w VI wieku przed Chrystusem, to w jakiejkolwiek innej religii, filozofii, koncepcie, to jest w ogóle nie do pomyślenia. A Pan Bóg wprowadza taką myśl, że cierpienie może służyć też komuś innemu. I to dzisiejsze czytanie kończy się tak. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Czyli, że znajdzie się taki jeden sprawiedliwy, który przez swoje cierpienie, mimo że jest sprawiedliwym, może wywalczyć sprawiedliwość dla kogoś innego. Dla kogoś, kto jest niesprawiedliwy. Na wszystkie pytania o grzech w świecie, na wszystkie pytania o to, dlaczego, jak zmienić złych ludzi, jakby ten tekst odpowiada tylko jeden sposób. Ty bądź sprawiedliwy i swoim cierpieniem, swoim trudem, doświadczeniem dobrowolnie ofiarowanym możesz zmienić tych ludzi. Możesz zmienić ten świat. Ze względu na twoje cierpienie świat staje się lepszy. Dobrowolnie ofiarowany. My już rzadko o tym tak myślimy, nie? Znaczy idziemy nawet odwiedzić jakieś chore osoby, to jakby wydaje nam się, że to tak było, jakiś nie tak powiedzieć mu, że to cierpienie twoje może mieć sens, że możesz to cierpienie ofiarować, że to cierpienie może zmienić świat. Raczej mamy zupełnie inne myślenie, nie? Raczej jak idziemy do chorego człowieka, to mówimy mu, wszystko będzie dobrze, obiecujemy mu coś, na co nie mamy żadnego wpływu. No na pewno, to wiesz, to kwestia tylko, że to się na pewno zmieni, tylko miej nadzieję. To nie jest w naszych rękach. Ale można właśnie pokazać taką drogę przeżycia cierpienia w pokorze, przeżycia cierpienia ofiarowanego za innych, z miłości, żeby zmieniać świat w ten sposób. I to też pokazuje ta dzisiejsza Ewangelia. To pytanie dzisiaj, które dostali Jakub i Jan, ono się też domaga od nas odpowiedzi, bo to jest pytanie też dla nas. Czy jesteś gotowy pić kielich, który jest przygotowany dla Jezusa? Czy jako właśnie Jego uczeń, jako Jego przyjaciel, bo być Jego przyjacielem to znaczy też wejść w Jego życie, przeżyć to, co On przeżyła. Jak my odpowiemy na to pytanie? Nie wiem, czy was to nie zastanowiła ta scena. Ona mnie zawsze, ja zawsze się uśmiecham, jak ją czytam. Dlatego, że w pierwszym momencie się wydaje, że Pan Jezus trochę tak zrobił w balona Jakuba i Jana. Takich trochę oszukał. Bo oni go proszą. No, mają konkretną sprawę. Chcemy siedzieć w niebie po prawej i lewej twojej stronie. No to Pan Jezus pyta. Nie wiecie, o co prosicie? Żeby siedzieć po mojej prawej i lewej stronie, to trzeba wypić ten kielich, który ja mam przygotowany. Chcecie go pić? Oni mówią, tak, wypijemy. No to dobrze, będziecie go pić, ale i tak nie ode mnie zależy, czy dostaniecie miejsce po prawej albo lewej stronie. Trochę ich wypuścił, nie? Oni się dali, nie? Może nie myśląc do końca, co to oznacza, mówię, zależy im na tych dwóch miejscach, tak? A nie na piciu kielicha, ale mówią, no jak takie warunki, to wchodzimy w to. Pan mówi, to nie do mnie należy, ale będziecie pić ten kielich. Tylko to w pierwszym momencie tak wygląda. Natomiast Pan Jezus ich przenosi na zupełnie inny poziom relacji ze sobą i pokazuje im, że ostatecznie być po mojej prawej albo lewej stronie to znaczy być ze mną we wszystkim tym, co ja przeżywam. Być ze mną też tam, gdzie jest trudno. Być ze mną też tam, gdzie jest doświadczenie, gdzie jest cierpienie. Być ze mną nawet przy krzyżu i pod krzyżem i na krzyżu, jeżeli trzeba. Właśnie to znaczy być po mojej prawej albo lewej stronie. To święci doskonale zrozumieni. Poczynając od tych biblijnych, Jan Chrzciciel, który zapowiedział Mesjasza, ale nie tylko ogłaszając, że przyjdzie Mesjasz, ale zapowiedział go też swoją męczeńską śmiercią. Do końca pokazał, jakie jest życie Mesjasza. Z jego przyjaciel Łazarz. Obrzęd pogrzebu Łazarza jest opisany dokładnie tak samo, jak obrzęd pogrzebu Jezusa. Został pochowany w takim samym grobie, w ten sam sposób. być przyjacielem Jezusa, to pokazać Mu, pokazać innym drogę życia Jezusa. I potem idąc kolejnych świętych możemy wymieniać. Święty Franciszek. Habit franciszkański. Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście rozłożony habit franciszkański. On ma kształt krzyża franciszkańskiego. Taki po prostu kształt krzyża. Myślenie Franciszka było super proste. Co to znaczy być franciszkaninem? Znaczy być zakonnikiem? Znaczy przyjąć sposób życia Jezusa i też pokazać go na zewnątrz. Tak? Sposób życia Jezusa to jest droga krzyża, którą przyoblekam na siebie. On tak stał się podobny do Jezusa, że nawet miał stygmaty. Czyli fizycznie w swoim ciele pokazywał śmierć Jezusa. Ja studiuję tutaj, piszę doktorat z liturgii hiszpańsko-muzarabskiej. I tam jest obrzęd przed Komunią Świętą, jest obrzęd połamania chleba. On jest zawsze w każdej liturgii, tylko że u nas na przykład w liturgii rzymskiej polega to po prostu na przełamaniu hostii na pół i oderwaniu małego kawałeczka i wpuszczeniu do kielicha. Natomiast w liturgii hiszpańsko-muzarabskiej jest to trochę bardziej skomplikowane, bo trzeba połamać hostię na 9 kawałków i potem się układa te, na patenie układa się te kawałki hostii. I rubryka, przepis mówi tak, że trzeba ułożyć te kawałki hostii na kształt, na formę ciała Jezusa. I niektórzy, był taki czas w średniowieczu, że interpretowali to tak, że trzeba zrobić z tej hostii małego ludzika na patenie. Ale bardzo szybko pojawiły się komentarze, które mówią, nie, kształt ciała Jezusa to chodzi o to, żeby ułożyć krzyż. Żeby ułożyć z nich krzyż. I ostatnia rzecz, którą powiem, to to, że to może trochę tak wydawać się, nie? Że tak mówić cały czas o tym krzyżu, o cierpieniu, doświadczeniu, chorobie, no, że to chrześcijaństwo faktycznie jakieś takie fatalistyczne jest. Że mamy i tak już tyle doświadczeń, że jeszcze w Kościele by trzeba było usłyszeć o czymś pozytywnym, a nie o doświadczeniu cierpienia. Ale to jest naprawdę dobra nowina. To znaczy, to jest dobra nowina o tym, że jest taki sposób przeżywania cierpienia, które człowieka kształtuje, rozwija, którego nie zamyka, ale wręcz przeciwnie, który otwiera go na miłość. A szczęście ostatecznie polega na tym, żeby kochać i być kochanym. I można tak przeżyć cierpienie, które nie sprawia, że życie staje się fatalistyczne, że życie staje się beznadziejne. Wręcz przeciwnie. Może cierpienie tak człowieka ukształtować, że staje się niezwykle piękny. I 19 października obchodziliśmy wspomnienie błogosławionego księdza Popiełuszki. I jego mama, która zmarła kilka lat temu, pani Marianna, zmarła mając 93 lata. I ona wielokrotnie była pytana o to, jak przeżyła tę śmierć swojego syna męczeńską. I od samego początku, już w 1984 roku, jak został zamordowany ksiądz Popiełuszko, ona od razu wtedy powiedziała, przeczytałam takie słowa, jakie powiedziała w wywiadzie wtedy, w 1984 roku. Nikogo nie osądzam. Śmierci niczyjej nie żądam. Pan Bóg sam kiedyś osądzi, ale niech im Pan Jezus daruje. Najbardziej bym się cieszyła, żeby oni się nawrócili, bo ja już im przebaczyłam. To chodzi o taki sposób życia i przyjmowania cierpienia. I potem w roku swojej śmierci, w 2013 roku, też był z nią przeprowadzony wywiad. Miała 93 lata wtedy. I na pierwsze pytanie, które dostała, mając 93 lata, dziennikarz ją zapytał, jak pani Marian, no jak się pani czuje? A ona odpowiada, za życie dziękuję. Od śmierci się nie wypraszam, bo i życie, i śmierć są darem Bożym. Taka wolność. Czy żyję, czy mam umrzeć? Jestem wolny. Jestem spełniony w swoim życiu. Nie muszę się niczego bać. I potem dostała pytanie, czy nie była zła na Pana Boga za to, że jej syn został zamordowany. Ona odpowiada wtedy, że nie mogła być zła na Pana Boga. Na Pana Boga nie można być złym. I mówi, nauczyłam się wszystko przyjmować z rąk Bożych. To o taki sposób przeżywania cierpienia chodzi. Jak się nauczysz wszystko przyjmować z rąk Bożych, to będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Nawet jeżeli przyjdzie cierpienie.